Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Gość Poranka. Dziś będzie rozmowa o teatrze i mamy w studiu naprawdę wyjątkowych gości. Są nimi pan Andrzej Mastalerz i pan Dariusz Kowalski.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Serialowi i filmowi również. Zagrali Państwo w spektaklu Ambasador Sławomira Mrożka, który ciechanowianie mogli oglądać w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w poniedziałek właśnie. Czy mogliby panowie przytoczyć, o czym opowiada ta sztuka?
O czym opowiada Ambasador?
Dokładnie.
Ambasador to sztuka napisana na początku lat 80. ubiegłego wieku przez Sławomira Mrożka i opowiada taką uniwersalną historię. Uniwersalną historię. Bohaterem jest dyplomata, tytułowy ambasador, który przebywa na placówce dyplomatycznej w jakimś kraju totalitarnym. My się domyślamy, że tutaj chodzi o naszego wschodniego sąsiada. Na skutek dosyć banalnej okoliczności, to jest taka analogiczna sytuacja do nieprzyniesienia śniadania Józefowi K. w pierwszym rozdziale Kawki. I od tego się wszystko zaczyna. Któregoś dnia Józefowi K. nie przyniesiono śniadania. I się zaczęło. No tutaj się zaczęło od spinki. Od zgubionej spinki, która tak naprawdę była początkiem całej lawiny zdarzeń. Lawiny zdarzeń, które miały niebagatelny wpływ na życie głównego bohatera. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest uniwersalna historia, która opowiada, jeżeli miałbym to w jednym zdaniu usiłować streścić, to o dochodzeniu do człowieczeństwa.
Właśnie, panie Dariuszu.
Jest niesłychanie aktualne.
Właśnie,
tak
chciałam zapytać o pana rolę, bo pan gra rolę człowieka właśnie.
Tak, najtrudniejsza rola do zagrania chyba, rola człowieka.
Jeszcze pan Bóg.
Ach, tak.
Jeszcze Pana Boga trudno zagrać, czyli trudno właściwie zagrać, się nie da.
Przynajmniej, no, zwykle nic nie mówi, więc to...
Nie, no, są takie sztuki, gdzie mówi. To jest tak. Karkołowne zadanie.
Ale niewiele, tak. Tak, rzeczywiście. Bo my jesteśmy chyba przede wszystkim, nie wiem, Andrzeju, zgodzisz się ze mną, aktorami teatralnymi. To jest zresztą byliśmy razem na roku w szkole teatralnej. To taka przyjemna okoliczność. Dodatkowa może atrakcja. No tak, wracając do tematu, czyli do Ambasadora. Tam się dużo dzieje, ciekawych rzeczy, zaskakujących. Myślę, że ci z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli tej sztuki, pozdrawiamy naszą poniedziałkową publiczność. Dziękujemy za miłe przyjęcie.
Tak, było wspaniale, bardzo tak. Dziękujemy.
Ci, którzy z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli, nie chcielibyśmy, żeby za dużo zdradzać, ale może będzie okazja jeszcze kiedyś, żeby nas zobaczyć. Jesteśmy teatrem, który jeździ po Polsce. To może właśnie nie chciałbym zdradzać, opowiadać za dużo. Niemniej myślę, że każdy może w tej historii jakoś się odnaleźć, jakoś się w niej przejrzeć, jak również odnaleźć w niej, ponieważ jak już powiedziałem, jest dosyć, jest niesłychanie aktualna, jakieś uniwersalne elementy z rzeczywistości, która nas otacza, jakoś tę rzeczywistość przymierzyć. Ta sztuka, jak każda dobra sztuka, stawia przed nami lustro po prostu i można w tym lustrze gdzieś tam sobie się przyjrzeć rzeczywistości, której się żyje i swojemu stosunkowi do niej. No tak, żeby za dużo nie mówić, to może już na ten temat zamilknę.
Właśnie chciałabym teraz panów zapytać o teatr klasyki polskiej. Czym on jest i jaką ma misję? Bo misję ma dosyć specyficzną.
No właśnie, to chyba zacząłem trochę o tym mówić.
Tak.
Wierzymy w to, że klasyka to coś więcej niż współczesność. To jest właśnie nasze motto. Chcemy znajdować to, co w polskim klasycznym repertuarze, co jest najlepsze. To znaczy podchodzić do tego z kilofem, mówiąc obrazowo, czy z motyką, wgłębiać się, szukać tam rzeczy uniwersalnych, przypominać je. Naszą pierwszą premierą jeszcze jako fundacji była Zemsta. Okazuje się, że te rzeczy są uniwersalne. Stawiamy na Fredrę przede wszystkim, także na Mrożka. Mamy w repertuarze oprócz Ambasadora jeszcze jednoaktówki Mrożka i Wacława. Myślimy w przyszłości o następnych realizacjach. Mrożek, Witkacy, Fredro to są takie nasze, nie wiem jak to określić, czy kamienie milowe, czy jakieś takie podstawy, ale oczywiście słowacki, mamy za sobą premierę Księdza Marka. Chcemy po prostu sięgać do tych dzieł, które może ostatnio w teatrze nie są zbyt popularne, nie są obecne w repertuarze polskich teatrów, a wierzymy, że niosą nam to, co pozwala nam poczuć się wspólnotą. To, że kilka dni temu podczas czytania bajek Krasickiego w Łazienkach słyszeliśmy, jak publiczność dopowiadała puenty. To jest po prostu cudowne. Gramy sztuki, w których wszyscy jakoś się odnajdujemy, które wszystkim nam pozwalają, mówiąc może trochę górnolotnie, znaleźć to, co nas łączy. Pewne rzeczy, które gdzieś są elementem naszego DNA, może naszego kodu kulturowego, tak to nazwijmy. Teatr klasyki polskiej to po prostu coś, co chcemy, żeby... żeby było... Ja może opowiem taką historię króciutką. Kiedyś moja córka, kiedy była w gimnazjum, przyszła i stanęła przede mną, przyszła ze szkoły i wypowiedziała takie zdanie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Na co ja oczywiście mówię, w usnurza się w zieloność, jak łódka brodzi i tak dalej, całe stepy akarmańskie. Dziecko spojrzało, odwróciło się, poszło do mamy. I to samo, stanęło przed żoną i mówi, wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Na co żona... stepy akarmańskie, wusnurza się. I wtedy córka krzyczy, to działa. Polonistka po prostu z gimnazjum powiedziała, zróbcie to. Pójdźcie do rodziców i zróbcie taki eksperyment, zobaczycie, co będzie. Każde dziecko miało to samo doświadczenie, więc my mówimy to pierwsze zdanie, mówimy też całą resztę. Chodzi o to, żebyśmy gdzieś tam po jakimś czasie, za ileś lat, żeby ktoś, kto powie to pierwsze zdanie, usłyszał ten dalszy ciąg, żebyśmy mogli się rozpoznawać, żeby ten kod kulturowy mógł być przekazywany. Od tyle, może górnolotne słowa, ale chyba tak najkrócej można powiedzieć o tej naszej misji, o którą pani pyta. Mhm.
Chciałabym zapytać, jak często panowie stają razem na scenie? Tutaj już panowie wspomnieli, że razem panowie studiowali.
Rzadko jesteśmy razem na scenie.
Właściwie na palcach jednej ręki moglibyśmy.
Byliśmy w różnych grupach w szkole, więc...
Rozumiem. Ale tak. Później gdzieś po drodze na deskach
teatru. Zdarzało się, ale tak jak mówię, chyba na palcach jednej ręki moglibyśmy.
Chyba drugi raz.
Proszę?
Drugi raz chyba.
W żywym planie.
Tak.
W żywym planie. No dyplom to 3, teatr, komedianci to 4.
Teatr telewizji, ja mówię o... Tak,
czyli to, na żywca, no ze 3 razy może.
Złodziej w Teatrze Nowym i teraz Ambasador, tak, także...
Tak to w życiu naszym bywa. Czasem się drogi rozchodzą, czasem się schodzą.
No teraz dziady jeszcze były w Teatrze Polskiego Radia chyba.
No w przestrzeni radiowej też tak. No także, jeżeli ktoś czynnie uprawia ten zawód, no to... Rzadko się zdarza, żeby te drogi się nie zbiegały. Mm-hmm.
A proszę powiedzieć, jaka rola była dla panów największym wyzwaniem w całym panów życiu?
Chyba Pana Boga. Grałem w takiej sztuce, zresztą bardzo ciekawej. To się nazywało, przepraszam, bardzo uciekłem w tej chwili, ale tak z Dorotą Landowską graliśmy w takiej dwuosobowej sztuce i podjąłem się rzeczy niewykonalnej, czyli zagrania Pana Boga. No cóż, przynajmniej próbowałem. Mm-hmm.
Panie Dariuszu, a Pana rola to najtrudniejsza?
Najtrudniejsza to jest zawsze ta, którą ma się do zagrania. Za chwilę, więc to był w poniedziałek Ambasador, tak? Czyli gra w tej sztuce. Najtrudniejsza, cóż to znaczy najtrudniejsza, która będąca największym wyzwaniem, wymagająca najbardziej mnie kosztowała.
Może to też kwestia charakteru, w jaki trzeba się wcielić, powiedzmy, jeżeli chodzi o taką rolę.
No to różnie bywa. Tak, przepraszam, że jak Darek się zastanawia...
Tak, bo radio nie lubi ciszy. Dziękuję.
Przypomniałem sobie, ta sztuka nazywa się Boże Mój.
Mhm. O. Teraz... Izraelski autor chyba.
Izraelski autor. To Darek, jak będzie miał następną pauzę, to ja w tym czasie przypomnę sobie autora.
Tak, radio nie lubi ciszy i były takie wyzwania zawodowe, powiedzmy duże, granie u Kazimierza Dymka w Hamlecie, granie Rosenkranza, czy granie... Ja bym wolał raczej odpowiadać na takie pytanie, którą z ról pan najlepiej wspomina.
Zawsze wie pani, ten
wysiłek, ten wysiłek, jaki się wkłada i ten trud, równa się satysfakcja.
No to które
Wolałbym tak postawione pytanie. Bardzo, bardzo dobrze wspominam rolę w przedstawieniu Kadisz w reżyserii Remigiusza Brzyka. Takie role, do których by się chętnie wróciło. O, może też, to by było dobre pytanie. Papkina w Zemście, czy, o mój Boże, Rogożyna w Idiocie, to już nie w moim wieku. To akurat grałem Rogożyna, mając tyle lat, co literacki pierwowzór, co mi się kilka razy w życiu zdarzyło i to wielkie szczęście. Trudno tak, nie ma takiej jednej roli, którą bym, powiedzmy, jakoś tutaj wyróżnił. Jak mówię, zawsze najważniejsza jest ta, która jest aktualnie do zagrania.
Panie Andrzeju, to pana rola, którą pan wspomina tak najmilej.
Najmilej? Mhm. Na scenie występuję od 34 lat. No tam jeszcze wcześniej.
A wcześniej byłeś w szkole.
Ale tak powiedzmy sobie, tak mniej więcej 30 parę lat. I muszę powiedzieć, że w ciągu tych 30 paru lat zagrałem chyba z 80 ról w teatrze. Mhm. I kilka było udanych.
To się zdarza. Tak rozmawiamy czasami i mówimy sobie, że przydarza się zrobić sztukę. Sztuka się przydarza. Natomiast no, cały czas przydarza się i jest w użyciu rzemiosło. Ja jeszcze przypomnę, może przypomnę sobie coś takiego. Największym wyzwaniem jest granie dla dzieci przedstawień. Pamiętam, jak graliśmy u Andrzeja Spiszaka Zwierzęta i w pewnym momencie klęską aktora było to, że dzieci nie rozpoznały zwierzęcia, jakie wchodzi na scenę, nie krzyczały. Raz tam zagrałem kury i to wspominam po prostu.
Mm-hmm. A czy panowie są wobec siebie bardzo wymagający, jeżeli chodzi o przygotowywanie się do ról?
Tak, bardzo. I tego samego wymagam od innych. Dlatego jestem trudny we współpracy.
Rozumiem. A czy jest, taka rola, której panowie jeszcze nie zagrali, a bardzo chcieliby zagrać?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zawsze raczej fascynowały mnie pewne postaci literackie. Natomiast nigdy nie miałem tak, jak to się czasem zdarza, że na przykład ktoś marzy o Hamlecie, ktoś marzy o Lady Macbeth, ktoś marzy o Królu Lirze. Ja wiem, że w naszej tradycji kultury europejskiej wiadomo, że finałem, tej ukoronowaniem naszej kariery teatralnej jest Burza, Otello, Burza i Król Lir. Ja nigdy nie myślałem w tych kategoriach. Oczywiście, gdzie mi tam do takich ról? Jeszcze jestem za młody. Natomiast nigdy nie myślałem sobie o to, bym zagrał. Owszem, są takie role, były mi proponowane, ale ja sobie zdawałem sprawę, że na przykład ta adaptacja, która jest proponowana, ona nie jest taka, jak ja sobie wymyśliłem. W związku z tym te marzenia muszę odłożyć na później, czy tym marzenia, no te plany swoje muszę odłożyć na później, bo to nie ma sensu, żeby podchodzić do tematu, do którego się nie ma przekonania. Bez względu na to, że ta rola to jest taki łakomy kąsek, prawda?
Że to ta postać.
Nie, no ja wiem, że w naszym zawodzie nieodłączną cechą jest próżność. I każdy z nas te odrobinę albo troszkę więcej tej próżności ma. Natomiast nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę, bo ja wiem, jakby to się skończyło. To by się skończyło porażką i niesmakiem z mojej strony. W związku z tym lepiej odłożyć to na później, a być może to się nigdy nie wydarzy. Trudno.
Panie Dariuszu.
Samoświadomość tutaj też może bym dodał. Widzę, że tak, aktor, który ma taką świadomość też swoich ograniczeń, swoich możliwości i takich, to jest tak, to jest bardzo cenne. Próżność, tak? Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, tak? Bez tych wysokich wymagań to po prostu nie ma satysfakcji potem. To jest taki warunek, prawda? No i też widownia płaci za bilety, więc to jest jakby...
Znaczy, tu mówimy o elementarnej uczciwości, prawda? Jest to niepisana umowa między nami a widzem.
Tak.
Ktoś zapłacił za bilet i wymaga najwyższej jakości próby. I to jest normalne. No przecież pójdziemy do restauracji, ktoś nam da schabowego jak deska, no to przecież złożymy reklamację, prawda? W związku z tym nie zdziwmy się, jeżeli przyjdzie widz z biletem. Przepraszam, pan mi się nie podobał, proszę zwróć za bilet.
Kazimierz Dajmek zawsze zaczyna omówienia od dykcji. Mówił do aktorów, zawsze zaczynał od tego, że dlaczego mówisz niewyraźnie, tam Kuś Pitowski kupił bilet, zapłacił, przyszedł z żoną, siedzi w ostatnim rzędzie, musi rozumieć, co mówisz.
Dobrze, to już moje ostatnie pytanie. Pytanie do panów. Za co panowie kochają teatr?
Za możliwość spotkania, za możliwość realizacji marzeń, za możliwość bycia lepszym, za możliwość spotkania przede wszystkim, za możliwość głębokiego dotknięcia dobrej literatury. Wracam tu do początku naszej rozmowy, też do tej misji Teatru Klasyki Polskiej. To jest coś, co daje satysfakcję. Zgłaszają się koledzy, pytają, czy jest u nas coś do zagrania, czy że chcieliby, że to jest coś, za czym gdzieś tam się tęskni. Za dobrą literaturą, za wierszem, za dobrą literaturą realizowaną zgodnie z jej duchem, z jej literą. Więc to właśnie, za to ja kocham teatr, za możliwość takiego właśnie spotkania.
Mamy tę niezwykłą możliwość przez chwilę być jakimś innym. I bardzo z tego korzystamy, z dużą radością korzystamy z takiej możliwości.
To jest taki rodzaj wiecznej zabawy. Jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś robi w życiu to, co lubi, to nigdy nie pracuje, nigdy się nie męczy.
Bardzo dziękuję panom za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie.
Słuchaj państwa audycji Gość Poranka. Moimi państwa gośćmi był pan Andrzej Mastalerz i pan Dariusz Kowalski, aktorzy teatralni i filmowi. Ja się z państwem żegnam, Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.